Cześć, jesteście na kanale Kalski jak to sprzedać, gdzie od już dłuższego czasu siedzi Kalski i opowiada jak to sprzedać. I się mądruje różnymi filozofiami. Dziś siedzi Kalski, ale nie będzie opowiadał jak to sprzedać. Będzie opowiadał na zupełnie inne pytanie pod tytułem jak czytać ludzi. A to paradoksalnie pomaga w odpowiedzi na pytanie jak to sprzedać. A więc jak czytać ludzi i jak to sprzedać. Kalski, jak to sprzedać? O sprzedaży. Konkretnie. Potraktujcie to jako zajawkę, gdzie pokażę pewną rzecz, która wydaje się totalnie nieoczywista. Przynajmniej mnie ona się wydawała jeszcze 2 lata temu, 2,5. Zupełnie niepotrzebna, nieoczywista. W ogóle po co mi to? Dopóki nie zobaczyłem czegoś, co spowodowało, że zobaczyłem, czego nie umiem. Czego nie potrafię. Czego mi brakuje? Gdzie jest moja lewa noga? A propos jednego z podcastów, które chyba widzieliście niedawno. Jak czytać ludzi? Pewnie wiecie, co mam na myśli. Jak czytać ludzi? Co to znaczy? To znaczy, jak odczytywać zachowania ludzkie. Bo wiemy jedno, że wszyscy kłamią. Dr. House zresztą to mówił. Wszyscy kłamią. I miał rację. I tylko dlatego był świetnym lekarzem. Oczywiście jako postać z filmu, bo nie wierzył pacjentom swoim. Ale w praktyce też tak jest. Dobrzy lekarze, naprawdę, dobrzy profesorowie powtarzają to samo. Ludzie kłamią w sposób świadomy albo nieświadomy, ale kłamią i nie można im wierzyć. I polecam tak pomyśleć o swoich rozmowach handlowych, o swoich kontaktach z klientami. Ludzie kłamią. Nie dlatego, że są kłamcami, że chcą wprowadzać świadomy sposób w błąd. My kłamiemy dlatego, bo jesteśmy ludźmi. Dlatego, bo odgrywamy często swoje role, bo nie chcemy pokazać tego, na czym nam zależy, bo ukrywamy intencje, bo miliard różnych powodów jest, z których staramy się nie pokazywać tego, co naprawdę czujemy. Wyobraź sobie, że jesteś handlowcem, prowadzisz rozmowy handlowe, jeździsz po tych klientach i z nimi gadasz, spotykasz się. Ty mówisz, oni mówią, coś z tego wychodzi. I wiadomo, że jeżeli przyjeżdżasz na takie spotkanie handlowe, to ty jesteś przygotowany w jakimś stopniu, oby, ale klienci też. Oni spodziewają się czego? Rozmowy handlowej, że ktoś będzie im coś oferował, sprzedawał. I często, z reguły ludzie przyjmują pewną maskę wtedy. To znaczy, fajna, sympatyczna pani Magda, która prywatnie chodzi po górach, jeździ na rowerze, kocha psy, nie wiem, gra w siatkówkę i lubi sobie w weekendy napić drinka i potańczyć, to ona w tym momencie ona będzie chłodną panią Magdą, która będzie nie pokazywała tobie emocji, będzie nie będzie chciała relacji budować. Może tak być. Jej twarz będzie smutna albo zbyt wesoła, albo raz taka. Co by było, gdybyś wiedział, że jeśli klienci mówią, wie pan co, pomyślę jeszcze nad tą całą sprawą, zastanowię się i wrócę do pana, albo skontaktujmy się w przyszłym tygodniu. To słyszysz, ale co by było, gdybyś wiedział, na ile jest to prawdą, a na ile nie? Co by było, gdybyś wiedział, jeśli klient mówi, proszę pana, nie jestem w stanie ponieść takiego kosztu, tamto. Gdybyś wiedział, że on rzeczywiście nie jest w stanie ponieść takiego kosztu, czy tylko tak mówi, bo co innego chce od ciebie uzyskać. Co by było, gdybyś wiedział, co ludzie myślą, co czują i umiał to skontrastować z tym, co mówią, bo mogą z reguły mówią coś innego niż to, co siedzi im w środku. Co by było? Byłbyś lepszym handlowcem, bardziej skutecznym? Więcej twoich spotkań? Po pierwsze, przebiegłoby zupełnie inaczej, a po drugie, przebiegłoby z innym skutkiem, z innym efektem na koniec. Miałbyś większy wpływ na ludzi, gdybyś wiedział, co czują? Kilka lat temu przypadkowo wpadłem na pewien film. Serial. Bodajże na Disney Channel. Film pod tytułem Magia Kłamstwa. Film opowiada historię, jest to serial oczywiście, przepraszam, doktora Lightmana i firmy Lightman Group. Pewnego człowieka, który zajmował się badaniem, czy ludzie kłamią, czy nie kłamią. Ale w tym filmie ten facet robił to w tak niesamowity sposób, że służby specjalne, policja, FBI, CIA przywoziła mu różnych ludzi i podejrzanych o coś i on mi mówił, prawdę mówi, zabił, nie zabił, kłamie, nie kłamie. W filmie pokazany był jakiś magik, czarodziej, w ogóle nie wiadomo skąd się te jego umiejętności wzięły, no bo to film. I mogło tak być. Zaciekawiło mnie to mocno, ponieważ tam gdzieś w tym filmie doczytałem, że cała ta historia była inspirowana postacią doktora Paula Ekmana, który żyje. I jest. I zacząłem sobie o tym człowieku czytać. Okazało się, że to, co pokazano w filmie, to jest jakiś mikrowycinek tego, co ten człowiek zrobił, dokonał, odkrył, określił, opisał, nauczył się i pokazał światu. Facet ten pasjonuje się do tej pory, to jest jego jakby konik i całe życie na to poświęcił, tylko na to, aby czytać ludzi z twarzy, czytać twarze ludzkie, patrzeć, co ludzie mówią w kontraście do tego, co pokazują na twarz. I nie chodzi tu o uśmiechy tylko, chodzi o autonomiczne reakcje, nad którymi nie panujemy. Nie panujemy nad zdecydowaną większością reakcji mimicznych, mikromimicznych, które dzieją się w trakcie rozmów handlowych, w trakcie interakcji z innymi ludźmi. Czy to w rozmowach handlowych, czy gdziekolwiek indziej. My się koncentrujemy tylko na tym. Zacząłem bardzo dużo czytać na temat tego człowieka, oglądać filmy, podcasty, YouTube, jakieś opinie, przeczytałem książkę. Jedna książka chyba się w Polsce ukazała, jego autorstwa przetłumaczona, która mówi o emocjach ujawnionych. Taki tytuł, emocje ujawnione. Jest dosyć droga, ale polecam, jeśli kogoś to zaciekawi. Ale po co to wiedzieć? Powiem jeszcze tytułem wstępu taką najciekawszą rzecz. Co ten człowiek robił? W pewnym momencie jego firma, to już nie w filmie, tylko naprawdę, współpracowała ze służbami specjalnymi w Stanach. Przywozili mu jakichś ludzi, na przykład podejrzanego o gwałt. Małe miasteczko, małe dziecko, dziewczynka została dramatycznie potraktowana. No i wiadomo, trzeba znaleźć winnego. Całe środowisko chce tam jakiś lincz zrobić. Policja ma podejrzanego. Wszyscy mówią, że to on. Bo on tak wygląda, jakby gwałcił dziewczynki. No. A więc trzeba go aresztować. No i, ale oni czują, że nie ma jednoznacznych dowodów. Więc jak nie wiedzieli, nie byli pewni, no to przywieźli go do laboratorium doktora Paula Ekmana. I jak to się odbywało? On usiadł w takiej klatce. Taką w filmie, w serialu jest pokazana taka klatka szklana. Było to faktycznie bardzo podobne. Naprzeciwko niego, tego podejrzanego. I prowadził z nim rozmowę. W pewien specyficzny sposób. Zaraz powiem jaki. W takim dużej, uproszczonej wersji. To było nagrywane kilkoma kamerami. I on z nim rozmawiał. Na temat tego przestępstwa, na temat kosmosu, na temat grzybków, na temat hulajnogi, na różne tematy. Ale rozmowę prowadził w taki sposób, żeby wywoływać różne emocje u tego człowieka. Szukać emocji, żeby go wyjąć z takiego naturalnego stanu spięcia, jaki ten człowiek miał, bo był podejrzany i jeszcze przesłuchiwany w jakichś dziwnych okolicznościach. A więc musiał go trochę rozbawić, troszeczkę nastraszyć, trochę wkurzyć, trochę obrzydzić, wywołać różne emocje, trochę przerazić, aby zwolniły mechanizmy blokujące ten poker face. I to szybko można robić z ludźmi. Zwłaszcza takimi, którzy... trudniej jest to robić z ludźmi, którzy są przygotowani w takiej sytuacji stresującej, a stosunkowo bardzo łatwo jest to robić z normalnymi ludźmi, takimi rozmówcami jak ty, ja, Spielberg i inni, z którymi rozmawiamy. I po takiej rozmowie on dodatkowo jeszcze analizował zapis kamer, siedział, patrzył na to, wiedział, co powiedział, w jakim momencie i jak reagowała jego twarz. I on powiedział o tym człowieku, że on nie zabił. I się potem okazało, że faktycznie nie zabił. Setki razy to robił na zlecenie różnych agencji rządowych, wyjmując ludzi z więzienia, bądź wsadzając ludzi do więzienia. Oczywiście jego wyroki w cudzysłowie nie były decydujące dla policji, prokuratury i sędziów. Ale do tego doszło, że jeżeli Ekman, laboratorium Ekmana mówiło, ten facet kłamie, czyli zabił albo jest przestępcą, to znaczy robimy wszystko, idziemy śledztwem w tym kierunku, bo ufamy temu naukowcowi. I przez kilka lat współpracy ze służbami on się pomylił podobno 2 razy. Na setki spraw. To coś niewiarygodnego. Zacząłem zastanawiać się, jak się tego nauczyć. Jak to pojąć. I tak, inwestuję w to też od 2 lat. Oglądam, uczę się. Jest to nieprawdopodobna wiedza, ponieważ ten człowiek całe życie na to poświęcił. Do tego stopnia, że kiedy opracował pewien projekt naukowy już, analizując mikromimikę i zachowania ludzkie osób wychowanych w środowisku, w którym on się wychowywał, czyli w Stanach, w aglomeracjach, w Nowym Jorku, ludzi takich jak my, no ale dotarło do niego, że zanim to opublikuje, to musi stwierdzić jeszcze, czy to czasami nie są nabyte odruchy poprzez środowisko, w którym ci ludzie żyją. A więc co ten człowiek zrobił, wariat? Wyjechał do jakiejś dżungli amazońskiej, ileś lat mieszkał w jednym, drugim, trzecim i to samo rodził, badania prowadził na ludach pierwotnych, na jakichś takich no miłych, sympatycznych dzikusach żyjących gdzieś w dżungli, żywiących się orzeszkami i tam polujących na różne ptaszki. Tak? I okazało się, że to się niczym nie różni. Ta sama metodologia powoduje, że czy ty jesteś wychowany w XXI wieku w Nowym Jorku, oddziałują na ciebie te wszystkie rzeczy, na które oddziałują na nas teraz, czy jesteś ludem pierwotnym, żyjącym w jakiejś dziwnej rzeczy, reakcje będą takie same. I opracował pewien system oceny tego, czy ktoś kłamie, czy nie. Ten system jest nieprawdopodobnie precyzyjny, dokładny, jeśli tylko poświęcisz dużo czasu i energii, i pieniędzy, aby to zrozumieć i wyćwiczyć. Mnie się wydaje, ja też nie wiem, ale mnie się wydaje, że po tych 2 latach, kiedy, no to jest, nie jest tak, że codziennie to robię, ale znaczy codziennie zwracam na to uwagę, ale uczę się w jakichś setach, w jakichś modułach, tak? Wydaje mi się, że jakiś może 0,5%, a może 1%, a może mniej, tej wiedzy, którą on ma i oni mają, posiadłem. Może 0,5%. Może tak. Znaczy, wiedzy może posiadłem więcej, ale żeby ją zastosować, to może 0,5%. Natomiast te 0,5% w stosunku do ich wiedzy, Paula Ekmana i jego partnerów, to jest bardzo mało. Ale te 0,5%, nawet jeśli tyle jest, w stosunku do tego, co ja robię, jak pracuję z klientami, z ludźmi w moim świecie, czyli w twoim też, to jest przewaga niewiarygodna. Bo okazuje się, że wcale dużo nie trzeba, aby odkryć, czy twój klient mówi prawdę. Czy chce, czy nie chce. Czy tak, czy nie. Pokażę ci teraz dla przykładu, żeby to zobrazować, 2 slajdy. Slajd numer 1. Proszę, to jest ten. To są emotikonki. Wszyscy je znamy. 6 z wielu. I teraz sama sobie odpowiedz, co widzisz na pierwszej, od lewej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej i szóstej. Określ, co to są za emocje. Pierwsza. Złość. Prawda? Każdy tak powiedział. Druga. Przerażenie. Albo zaskoczenie może napisać, zdziwienie. Trzecia z tym językiem, wstręt, obrzydzenie, wstręt. Czwarta, czyli w dolnym rzędzie, pierwsza od lewej, przerażenie, to jest przerażenie. Druga w dolnym rzędzie, no uśmiechnięty dudek, to jest taka najczęściej wstawiona przez nas emotikonka mówiąca, fajnie, jestem wesoły, tak? No i ostatnia to jest smutek. Proste jak drut. Wszyscy to widzimy. Każdy to określi. Dziecko nawet potrafi to określić. Prawda? Proste. Czyli te emotikonki w bardzo łatwy sposób określają i cechują emocje, które mają przedstawić. I często z tego korzystamy. W social mediach, gdziekolwiek indziej. Ja teraz z pewnym klientem pracujemy, który też sprzedaje jedzenie. No więc takie na przykład emotikonki obrzydzenia tam często występują, kiedy reklamacje ludzie składają, bądź też zadowolenia, jak im smakuje, tak? No to tak napiszemy. No dobrze, a teraz zmienię slajd na drugi. I ja nie będę się już odzywał, tylko sami sobie odpowiedzcie, czy potrafimy określić te emocje, które teraz zobaczymy. 3, 2, 1, Spielberg, weź tam, zrób jakoś, żeby był teraz slajd numer 2. No i nic się nie będę odzywał. Określcie w ten sam sposób te emocje. Niech każdy sobie sam powie. Dobra, czas minął, bo na emotikonkach rysowanych to pewnie szybko wam to poszło. A pytanie, czy tak samo tutaj? Nie wiem, bo nie słyszę waszych odpowiedzi. Natomiast to, co robimy na zajęciach... Dobra, starczy tego slajdu. Spielberg, możesz usunąć. To, co robimy na zajęciach, powoduje jedną rzecz. I jestem przekonany, że teraz też tak miałeś. Że emotikonki rysowane w prosty sposób zdefiniowałaś, co to jest. A jak zobaczyliście twarze ludzkie, to już nie. Już mamy wątpliwość. Już nie potrafimy tego do końca, zacznie się to mylić. I to się dzieje z 99% ludzi. Tylko ja teraz mówię o mikroekspresjach. Spielberg, wróćmy na ten slajd jeszcze na chwilę. A to, co widzicie na tych twarzach ludzkich, to nie jest mikroekspresja, tylko to jest makroekspresja. To jest makro. Nikt tak z waszych klientów nie reaguje. To wszystko się dzieje na poziomie 1/10, 1/20 tego, co tu widzimy. I nawet wtedy, kiedy ktoś się uśmiecha, są inne elementy na twarzy, które mogą oznaczać, że on się uśmiecha, jest miły, ale nie chce z wami gadać. Lub ktoś jest smutny, wręcz wycofany, wydaje nam się, ale inne elementy na twarzy będą mówić, że on chce z wami rozmawiać. Że to wcale nie jest tak, jak się wydaje nam na pierwszy rzut oka. Jest to wiedza gigantyczna i potężna, którą tak naprawdę w łatwy sposób można się nauczyć. Na treningach Step One do zawodowej sprzedaży wprowadzamy taki moduł, gdzie to robimy, pokazujemy to i naprawdę widzę, że nawet osoby, których nie interesowało to na początku, szybko wychwytują i już od kilkunastu osób dostałem informację, że to rzeczywiście działa. No wiem, że kurde działa, bo ten facet całe życie na tym spędził, ja się tym zafascynowałem i sam zaczynam nad tym pracować i widzę, że to działa. A co to powoduje? No powoduje to, że wiem więcej, że rozmowy handlowe czy negocjacje, które prowadzę, mogą być zupełnie inaczej przebiegać, kiedy wiesz w znacznie większym stopniu, co ludzie odczuwają i co mają w głowie, a nie analizujesz tylko tego, co powiedzą i wpadnie uszami do twojej głowy. Bo to może być z reguły, będzie fałszywe bądź błędne, albo nie takie jak w istocie. Polecam bardzo mocno Paul Ekman, nawet obejrzeć ten serial. Magia kłamstwa na Disney Channel. Oczywiście tam są wątki, tam się kochają, zdradzają, tam się jakieś cuda dzieją, ale mnie to w ogóle nie interesowało, to przewijałem, oglądałem tylko te sceny, kiedy oni tam coś robili. Ale oprócz tego jest strona internetowa Paula Ekmana, jego firmy, tam są książki, tam są ćwiczenia, tam są moduły szkoleniowe. Można online się uczyć razem z nimi. To kosztuje trochę, ale naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mocno polecam. Po co? Dlaczego? Dlaczego o tym mówię? O, przepraszam. Widzicie? Nagrywamy to na live'ie. Ja tutaj niby wyciszyłem wszystko, ale cholera, mam tryb skupienia, ale mi tu piszą. Przepraszam najmocniej. No, to jest życie normalne. Dam przykład. Takiego praktycznego tego zastosowania. Na początku maja, skrócę to, brałem udział w pewnych negocjacjach. No to były negocjacje. Agencja reklamowa, z którą współpracujemy, nasi moi przyjaciele z dużego miasta, miała podpisać kontrakt z pewną firmą, producentem czegoś tam, nieważne czego. Dosyć duża sprawa. Dla tej agencji to nie była największa rzecz. Oni większe rzeczy robili, a dla tego klienta to była duża sprawa z dwóch powodów. Dla niego to były dosyć duże pieniądze, bo tam parę milionów trzeba było wydać. A druga rzecz jest taka, że on nigdy nie robił czegoś takiego, więc każda kwota wydawana w ten sposób, no dla niego była jeszcze większym ryzykiem. I oni do tego podchodzili ostrożnie. W zasadzie jakby koncepcja kreatywna, plan cały zrobiony, no trzeba zawrzeć umowę. I dlaczego ja tam byłem? Ponieważ prezes tej firmy zadzwonił do mnie i powiedział: Przemek, cholera, już tam czwarty, piąty dzień, ich prawnik pisze do nas z naszym prawnikiem i to już sam nie wiem, gdzie jesteśmy. Jak zobaczyłem ten dokument związany z tym, ten dokument, draft umowy, gdzie były ten, te jak to się mówi na to? No wiesz, nie aneksy, no to takie w trybie zmian, o, takie różne, na niebiesko, na czerwono, coś tam zmienili, coś tam, to no to już nie wiadomo w ogóle, gdzie jest początek, gdzie koniec. No bo to prawnik jak się wpakował, no to może być problem. A oni też to do kancelarii odesłali, no i to był kłopot. Prawnik chciał zabezpieczyć firmę, no ale zabezpieczyć. No dobra, umówiliśmy spotkanie, bo powiedziałem, tego online nie będziemy załatwiali, to musimy fizycznie się widzieć. To jest ta różnica między spotkaniami fizycznymi a online, że na spotkaniach fizycznych ja widzę człowieka, ja patrzę mu w oczy, ja potrafię, na pewno nie tak jak Paul Ekman, ale potrafię czytać to, co się dzieje u niego na twarzy, z jego ciałem. Teraz mówimy tylko o twarzy. A przez to o wiele więcej mogę wiedzieć, co zrobić za chwilę. Na to spotkanie się przygotowywałem oczywiście, przeczytałem całą korespondencję, rozmawiałem tu z pracownikami, jak to wygląda, na jakim jest etapie, ustaliliśmy pewną strategię, jak to się ma odbywać, że pojedziemy do nich, oni usiądą, prezes, tam będzie parę osób, no i ten prawnik, który się pojawił. Wiecie, prawnik w takiej firmie to on czasami bardziej chce się wykazać, że jest potrzebny, więc skomplikuje to jeszcze bardziej niż potrzeba, ale jeśli prezes mu ufa, no to o to się może rozbić. To trzeba wiedzieć, jaka relacja między nimi panuje. A na mailach czy na spotkaniach online tego nie wyczujesz. Na spotkaniu fizycznym już tak. Bo będzie to oddziaływanie, zaraz powiem jakie. No i przygotowaliśmy się. Ustaliliśmy, na co się godzimy. Na większość się można było zgodzić, bo to nie problem. Część tam trochę skomplikowaliśmy, no ale był jeden element, na który się nie zgodzimy, a on się okazał gwoździem do prawie że trumny. No może nie jeszcze trumny, bo ten kontrakt był do podpisania, ale nie wiedzieli, jak to zrobić. A na pewno gdyby podpisali na takich zasadach, jak prawnik proponował, no to by ryzykowali to potężnie. Kompletnie nielogicznie. O co chodziło? Oni projektując całą kampanię półroczną i wszystkie rzeczy z tym związane, to uczciwi, fajni, mądrzy ludzie, jakby estymowali, jakie będą wyniki. Wyniki maksymalne, co osiągniemy, to będzie tamtego. No, jak będzie dupa, to wyjdzie tyle i gdzieś po środku. I to było w jakimś takim załączniku do tej całej umowy wyestymowane, z czego wynika jakby przychody, klienci, tam rozpoznawalność. No, fajnie to zrobili. No i ten prezesowi to się podobało, wszystkim się podobało. No, ale ten prawnik jak to zobaczył, to on to odczytał inaczej. On to odczytał w ten sposób, że to jest zobowiązanie. To znaczy, że jeżeli tego nie zrobią, nie osiągną tego, co tu napisali, tego progu, tych 40%, tak jak oni chcieli, no to kary umowne trzeba wlepiać. I tego się trzymał. Dlaczego? No bo oni to napisali. No to jak napisaliście, to podpiszcie się pod tym, że zobowiązuje, że to się wykona. I tu był klucz. W tym miejscu zatrzymały się telefoniczne, online'owe i pisemne negocjacje, które pewnie by trwały dalej. Oni byli nawet gotowi już ustąpić, na co się tam zgodzą, ale to było bez sensu. Mówię, ustąpić zawsze możesz. Spróbujmy to zbić. Spotkanie się przygotowaliśmy, usiedliśmy. Z ich strony był prezes, tam było chyba ze trzy osoby jakieś, no i ten prawnik. Ja też się przygotowałem do tej rozmowy, ale przygotowałem w sensie takim, że wymyśliłem sobie kilka różnych wariantów, jak się zachowam, kiedy do tego tematu dojdziemy. Ale to nie była jedna strategia. To było kilka wariantowych rozwiązań. Dlaczego? Bo nie wiedziałem, z jaką sytuacją mam do czynienia. Nie znałem relacji panujących między prezesem, dyrektorem, a prawnikiem. Chociażby to. No bo jak siedzisz, rozmawiasz z czterema ludźmi, to trzeba prowadzić rozmowę. Jakiś czas to trwa. Oni najpierw prowadzili, ja się nie odzywałem, więc mogłem lepiej obserwować. Należało wprowadzić różne emocje. Hello, Ekman. Czyli miło, sympatycznie, troszeczkę twardziej, troszeczkę miękko, komuś przerwać, żeby to tak nie było płynnie relacyjnie, bo jak będzie płynnie relacyjnie, to niewiele zobaczymy. Trzeba troszeczkę ludzi rozruszać. A więc byliśmy przygotowani i rzeczywiście tam zaczęło się dziać różne rzeczy. Ja teraz obserwując to z boku, obserwowałem, nie powiem stronę przeciwną, no tych partnerów po drugiej stronie stołu. Ja mogłem zobaczyć jedną rzecz. Kto komu przerywa? kto komu wchodzi w słowo, kto się na kogo spogląda, jeśli coś trudnego się pojawia. Albo jak pewna pani nie znała odpowiedzi, to kto zareagował i kto odpowiedział, czyli kto naprawił sytuację. Ja wtedy ważyłem, kto tam rządzi, a kto nie. Jak bardzo ważny jest ten prawnik. To były informacje, które otrzymywałem. Ale trzeba było tą rozmowę przez te 30-40 minut prowadzić najpierw, żeby można było to odczytać, również po twarzach. Kto się uśmiechał, kto był odprężony, która twarz pokazywała, że on to chce podpisać. Po prezesie widziałem, że po prostu on tu już, on już jest, projektuje sobie, jakie tam pieniądze będą z tego. I tak naprawdę, gdyby nie ten prawnik, gdyby nie jakaś siła, która spowodowała, że ten prawnik tam się znalazł, tak poczułem, że prezes sam by chciał tego prawnika trochę stłumić. I tego nie wiedział nikt. Ja to odczułem dopiero wtedy, kiedy te 40 minut, 30-40 spotkania minęło i ja to widziałem. Ja to po prostu jakby na czolach mi napisane. Ale tylko i wyłącznie dlatego, że wiedziałem, na co zwracać uwagę. Widziałem, jak bardzo napina się ten prawnik, jak próbuje pokazać swoją rolę i wartość. To dlatego początkowe punkty, które wiedzieliśmy, że odpuścimy mu, niech ma, broniliśmy bardzo, czasami brutalnie, żeby go trochę podkurzyć, żebym zobaczył, jak on działa. Więc po 30-40 minutach ja już wiedziałem, co trzeba zrobić. To w ogóle nie trzeba negocjować. No, to nie ma sensu. To było, byłem w 99% pewien, że z tych kilku wariantowych sposobów, które chciałem to rozegrać, to trzeba wybrać ten, który najprostszy jest i najbardziej jakby idiotyczny i banalny. I byłem pewien, że prawnik sam siądzie, czyli zmieni swoje zdanie, wycofa się, a jak nie, to prezes to zrobi za niego. Byłem w 100% pewien. W 100. No, mogę przyjąć. A jakiego argumentu użyłem w tym konkretnym przypadku? Otóż, kiedy doszło do tego punktu, do tego spornego, który był kością niezgody, no wtedy ja się włączyłem, zacząłem rozmawiać i powiedziałem tak, a tutaj mam do pana jedno pytanie. Do tego prawnika powiedziałem. Wie pan co, abstrahując od naszego dzisiejszego spotkania, ja będę miał pan pewną sprawę, którą do sądu muszę oddać i przepraszam, że teraz to tutaj wtrącam, kiedy nie skończyliśmy, ale widząc, jakim pan jest fachowcem, czy ja, panie prezesie, czy ja będę mógł skorzystać z usług pańskiego prawnika po naszym spotkaniu? No zupełnie z czapy wzięte, nie? Prezes zaczął się tam uśmiechał, coś tam palnął, ale prawnik sztywny powiedział, proszę pana, to nie jest miejsce na tego typu rozmowę, to porozmawiamy później, to tam, to ja mówię, no to super. No, czekałem na tą reakcję, a następnie powiedziałem, wie pan co, tylko będzie jedno, będę miał do pana prośbę. Jak przedstawię panu całą sprawę, jak ona wygląda i pan się jej podejmie, to chciałbym, żeby pan się zobowiązał do tego, że pan wygra. Rozumiesz już? Chciałbym, żeby pan zobowiązał się do tego, że pan to wygra za określone pieniądze. W świecie prawniczym to jest niemożliwe. Żaden prawnik tego nie zrobi. I wystarczyło to jedno zdanie, żeby przede wszystkim wkurzyć tego prawnika do granic możliwości i widziałem to po nim, z emotikonek i ze wszystkich, to on był 100% wkurzony. Tak aż mu tam zgrzytało, ale nie miał argumentu, nie wiedział, co powiedzieć. Widziałem po prezesie, jak się uśmiechnął, jak mu twarz się uspokoiła. Twarz prezesa była spokojniejsza po tym, a nie podniesiona emocja. Już wiedziałem, że koniec, że to już jest załatwione. Ale wystarczyło wyjść z tego impasu, no bo ja nie można zostawić tego prawnika w takim stanie, bo cholera wie, co on zrobi za moment. A więc trzeba było powiedzieć, bo widzi pan, dlatego pan się nie zobowiąże do tego, że pan wygra, ponieważ nie na wszystko ma pan wpływ jako prawnik. Wykona pan genialnie pracę, reprezentować pan będzie pan klienta, tak jak mnie, dołoży pan wszelkich starań, dołoży pan pełne zaangażowanie, wszystko, co pan potrafi, nawet więcej, ale wie pan o tym, że na końcu decyduje sędzina, sędzia, a tam różnie może pójść. Dlatego pan jego nie da. I dokładnie tak samo jest w marketingu. Są rzeczy, których nie przewidzimy. Tu nie ma sędziego. Ale jednym z elementów, których przewidzieć nie możemy, to jest na przykład, co zrobi konkurencja. Bo cały projekt marketingowy powoduje jedno, że macie mieć większą sprzedaż, a więc ktoś ją straci. I tego nie wiemy. Możemy wariantowo przewidywać, jak się zachowa konkurencja w drugim, w trzecim, w szóstym miesiącu. To tak, ale pewni nie jesteśmy. Ma pan 5-6 konkurentów. to nie wiemy, jak się wszyscy zachowają. To dlatego nie można, nie dlatego, że nie chcemy, tylko nie możemy zagwarantować tego. Prezes mój wywód przerwał i było po temacie. Czasami takie sytuacje są. Ten prawnik nie był prawnikiem branżowym, a czy on był prawnikiem branżowym z tej firmy, czyli on się doskonale znał na zawieraniu kontraktów dla tej firmy. Gwarancje, wykonawstwo, no takie techniczne rzeczy, ale marketingowych kontraktów on nie zawierał nigdy. Ale prezes go miał na podorędziu i on był ich nadwornym prawnikiem. A więc hej, kładziemy go tutaj. A prawnik chciał się wykazać. Ta rozmowa, ta końcówka trwała kilkanaście dosłownie minut, tak? I to wszystko, więc spotkanie trwało godzinę. Mój fragment, ten, który był najważniejszy w sumie, trwał może 12-13 minut. Przygotowaliśmy się do tego dwa dni i trzeba było 4 godziny jechać, 3 godziny jechać w jedną stronę i 3 godziny w drugą. I to wszystko po to, żeby te 12 minut odbyć, które ważyło no, ten kontrakt, tak? Bo mogło tam drążyć go i rozbrajać ten kontrakt cały czas. Nie można było tego zrobić online ani mailem. To jest niemożliwe. To znaczy można było próbować, ale nie wiedziałbym, co zrobić. Dlaczego? Bo jak mając tych ludzi tutaj przed sobą i prowadząc w odpowiedni sposób rozmowę, wtłaczając różne emocje, miłe, niemiłe, twardziej, miękko, przerywając, po chamsku, kulturalnie, no rozbujać, to ja wtedy mogłem przeczytać, jakie są zależności między nimi, kto decyduje i czy mogę strzelić tym argumentem, czy trzeba co innego użyć. Tego nie wiesz. Nie zakładaj przed spotkaniami niczego. Bądź przygotowany na wszystko, ale nigdy nie mów zawsze, zawsze nie mów nigdy. Bo zawsze może wydarzyć się coś, czego nie przewidzisz. Ale na twarzy ludzkiej, jeśli się tym interesujesz i jeśli cię to ciekawi, to z twarzy ludzi możesz w metodologiczny sposób odczytać znacznie więcej, niż nam się wydaje. Jest to niezwykle przydatne w życiu. No w ogóle. A w pracy handlowca, no wiecie, to od ekspedienta w salonie Wistuli czy jubilera po gościa negocjującego kontrakty za miliony. Jeżeli tylko masz do czynienia z ludźmi, to jest coś, co bym zaliczył do tabliczki mnożenia umiejętności handlowych. I ten moduł, te umiejętności, w których w prosty sposób staramy się pokazać jedne, dwa, trzy elementy, wplatamy na zajęciach step one do zawodowej sprzedaży. Bo jeśli chcesz zawodowo sprzedawać, to okazuje się, dwa lata temu do mnie to dotarło, że to jest element jeden wiedzy, umiejętności, kompetencji, która powoduje, że niektórzy ludzie podchodzący poważnie do tego, chcący być profesjonalistami w swoim zawodzie, wchodzą wyżej i są bardziej przewidywalni, bardziej skuteczni. Bardzo polecam. Zacznij się od książki. Emocje ujawnione. Ona chyba kosztuje 200 zł. Tam coś takiego. No warto przeczytać. Tyle wam powiem. Ale dużo z tej książki się nikt nie nauczy. No, to nie jest proste, co tam jest napisane. Natomiast strona internetowa i te YouTube, jego te programy, no trzeba zapłacić. Cała zabawa polega na tym, że ludzie o olbrzymiej wiedzy, olbrzymich kompetencjach potrafią, tak jak on, sprowadzić to wszystko do kilku prostych rzeczy, bo dopiero wtedy, jak umiemy to sprowadzić, tą wielką wiedzę do kilku prostych rzeczy, to staje się to przystępne i dostępne i możliwe do zrozumienia dla takich normalnych laików jak ja i prawdopodobnie wy. On to sprowadził do 6 podstawowych emocji, rozbudowanych o 3 dodatkowe i zależności między nimi. I tam się można nauczyć, albo na moich zajęciach, króciutko, minimalnie, bo ja nie mam takiej wiedzy, ale to, co robimy, to już pomaga. I to znacznie. Bardzo mocno polecam. No, to jest odcinek Kalski, jak to sprzedać, pod tytułem Jak czytać ludzi. Ja wam nie powiem na tym kanale, na tym odcinku, jak czytać ludzi, bo to jest niemożliwe. To jak ktoś tak, to jak zajawkowo jakieś emocje, to można zrobić, ale to jest bzdura. Za tym się kryje nieco większa wiedza, którą można w różny sposób zdobywać. Bardzo mocno polecam takie nieoczywiste podejście. W twarzy ludzkiej wyczytasz o wiele więcej niż nam się wydaje. Jest takie coś, jeszcze powiem na koniec, jak ludzie mówią intuicja. Nie? Pilberg, intuicja. Wiesz, co to jest? Intuicyjnie coś wyczuwasz? Powiedz. No, intuicyjnie. No bo my mamy mózg, który coś intuicyjnie wie, co to jest ta cholerna intuicja? My czasami intuicyjnie wyczuwamy, że o, lubię go, albo ten to kłamie, ten to prawdę mówi. I mówimy tak na nosa, intuicyjnie. No bo nasz mózg, analizując interakcję z drugim człowiekiem, nam to podpowie w sposób nieświadomy. I to już się nazywa intuicja. Czyli nie wiem skąd, ale to wiem, albo wyczuwam. Natomiast można zostawić tą intuicję, schować ją gdzieś do szafy i zamiast intuicyjnie działać metodycznie. I po prostu wiedzieć, a nie czuć, że tak albo inaczej intuicyjnie. Nie wiem, co to jest słowo intuicyjnie, no ale podobno się mówi, że kobiety mają intuicję. Coś w tym jest. Moja żona potrafi przewidywać przyszłość jakoś tak intuicyjnie. Cholera wie dlaczego, ale tak jest. Bardzo mocno polecam. Poczytajcie sobie. Połóżcie się tego elementu. Zwłaszcza jeśli twoja praca, twój sukces zawodowy zależy od tego, jak rozmawiasz z ludźmi, jak na nich wpływasz, to właśnie, jak na nich wpływasz. Jak? Możemy na nich wpływać, trzeba wiedzieć jak. A twarz ludzka może ci podpowiedzieć, jak to robić. Jak wpływać pozytywnie na ludzi, aby w większym stopniu było tak, jak ty chcesz, a nie tak, jak się dzieje albo intuicyjnie wyjdzie. I jest jeszcze jedna ostatnia rzecz, na koniec powiem, żeby móc odczytywać znaki widzę ludzi innych, to przede wszystkim trzeba być skupionym na nich, to znaczy trzeba obserwować ich i skupiać się na nich, a nie na sobie. Skupianie się na sobie powoduje, że nie widzisz tego, co się dzieje na zewnątrz. Im mniej przygotowany jestem do pracy, tym bardziej będę się stresował i skupiał tym na tym, co ja mówię, a nie będę obserwował reakcji. Żeby widzieć to wszystko, to, co, o czym ja przez ten cały czas mówię, to nie możesz się skupiać na sobie. Wszystko, co ty robisz, musi być wyuczone, wyćwiczone, profesjonalne, automatyczne. To wtedy dopiero masz szansę skupić się na twarzy, oczach, ciele. A my mówimy tylko o twarzy naszych rozmówcy. To wtedy to dostrzeżesz. Jeśli nie wiesz, co mówić, jeśli brakuje ci słów, albo nie jesteś przygotowany na jakieś najczęściej występujące, denerwujące rzeczy pod tytułem o, pana jest za drogo, to nie zobaczysz nic. To będziesz tylko słyszał to, co oni mówią, a potem w CRM wpisywał, klient powiedział za drogo. I pewnie tak czasami się zdarza. Ale w zdecydowanej większości możesz odkryć, dlaczego tak powiedział. I to pokaże ci twarz twojego rozmówcy. Ja tylko powiem tyle. Nie czuję się ekspertem w tej dziedzinie, broń Boże. Natomiast 2 lata się tym cholernie mocno interesuję. Ja już wiem, jak ważne to jest, jak istotne w pracy. W takiej, jaką ja wykonuję. A ja wykonuję pracę polegającą na gadaniu z ludźmi. Więc taką jak wy. Wy też wykonujecie pracę polegającą na gadaniu z ludźmi. Można gadać lepiej albo gorzej. Prawda? No dobra. To by było na tyle. Na koniec polecam, zróbcie sobie to jeszcze raz. Wróćcie tam gdzieś na początku tego podcastu i zobaczcie sobie te emotikonki i te ludzkie twarze. Te emotikonki i te ludzkie twarze. I zobaczycie, że tu widzimy wszystko, a tam, pomimo, że to są makroemocje, a nie mikro, to i tak mamy. Już nie jest tak łatwo przypisać emocje do tej twarzy, którą zobaczyliśmy. No, to był podcast. Kalski jak to sprzedać, gdzie Kalski gadał nie jak to sprzedawać, tylko jak patrzeć na ludzi. No, taki podcast. Wszystkiego dobrego. Cześć.